Hello, mój drogi.
Hello.
Na jaką przełęcz się wywiało?
Włączę taką pełną przełęcz. Uwaga. My dzisiaj nadajemy...
Przełęczy warszawskiej.
Przełęczy warszawskiej. Wiatr obiewa mi włosy.
Legendarna przełęcz na Alei Jerozolimskich.
Tak.
2000 metrów nad poziomem morza.
To jest wiatr, który idzie od wzgórz Golan na Alejach Jerozolimskich, które mają zostać uznane przez Donalda Trumpa.
Tak. To jeszcze nie zostały?
Nie, no zostały, tylko się nie do końca rozumiem, jaka jest co to zmienia. Że oni tak mocniej postawią tą, nie wiem, flagę amerykańską na tych wzgórzach Golan.
A to była jeszcze taka historia, pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, że Amerykanie uznali Jerozolimę jako stolicę Izraela.
Była taka niesamowita historia.
Mi się zawsze to podoba, że jak, wiesz, na przykład to robimy sobie kraj, to potem ktoś inny musi go uznać. Ej, podoba wam się nasz nowy kraj? Ej, proszę, to nasz nowy kraj, uznajcie go.
No tak, to jest... Chodzisz do tak zwanej wspólnoty międzynarodowej.
No. Nie pasuje nam wasz nowy kraj. Jest za duży i tutaj troszeczkę jest wyszczerbiony. Tu nam się nie podoba. Nieprzyczesany ten kraj wasz. Nie. Ale prosimy was. Dobrze.
Przepraszam. No tak. No są kraje,
to mniej więcej wygląda.
Są kraje, które są uznane i są kraje, które są nieuznane.
To tak jak trochę w szkole podstawowej są koleżanki. Trzy... I muszą uznać tą czwartą. Znaczy w sensie muszą, nie muszą. Ta czwarta zabiega o je względy, o względy ich względy i one nie chcą jej dopuścić do grona. I potem taki ZSRR powstaje i...
I się rozpada.
W wieku 15 lat. Tak. Mój drogi, update, Jamorant. To się mówi Jamorant?
Da.
Jamorant update. 9 rzutów, 17 punktów, 16 asyst. 16 asyst w meczu koszykówki akademickiej to jest sztuka, tak mi się wydaje przynajmniej. I 11 zbiórek, wszystkie w obronie, czyli triple-double. I jego uczelnia, w sumie to jest taka mała szkółka pod lasem. Murray State wygrała z Marquette.
To jest patent na Markela Fulca.
Dlaczego?
No bo on w takiej małej był.
No on był z tej szkoły heblarzy desek z Waszyngtonu, tak?
Tak. Stephen Curry też był w jakiejś małej szkółce.
Tak, on był w tej szkole katolickiej, którą założyła jego mama, Davidson.
To był kościół Curry.
Tak, kościół Curry. Kościół Della, który wynalazł telefon, jak wiemy. Mój drogi, mecz Polska-Austria, tutaj zacznijmy, ja taki mam początek, pytanie do ciebie, w 55 minucie meczu Piotr Sitarz napisał na Twitterze, to nie jest futbol, w 59 minucie wszedł Krzysztof Piątek, w 69 minucie Krzysztof Piątek strzelił bramkę i otworzyło się masę akcji po obu stronach, dla nas i na końcu też dla Austriaków, ale pytanie, czy to był futbol?
Nie, to był antyfutbol. To było coś tak strasznego, to była tak straszliwa kopalina. Tego się nie dało oglądać.
Powiem ci, że...
Tego się nie dało oglądać.
Zgodzę się z tobą, przy czym powiem ci, że było trochę meczów Ligi Mistrzów granych przez bardzo dobre drużyny, których też nie dało się oglądać.
No nie, ale wiesz... Ja rozumiem, że można grać antyfutbol polegający na tym, że głęboko cofasz się do obrony, że przecinasz akcję, że wychodzisz z kontrą, ale tutaj tego nie ma w ogóle. Znaczy, tu nie ma w ogóle żadnych umiejętności. Tu jest przyjęcie, poprawka aut, wybicie dramatyczne w trybuny. Piłka odbija się od pleców, od kolan, od goleni.
No ten, nie, to... ten początek nas, ten nasz początek, pierwsze 15 minut, pan Jacek Laskowski nagrał, nazwał, że graliśmy na wariata. I chyba w 20 minucie pan Robert Podoliński, którego bardzo lubię, chociaż wczoraj może nie miał najlepszego dnia, powiedział, że no tak przydałoby się tak sklepać kilka razy piłkę i na przykład rozegrać ją przeciwko tej słabej austriackiej pomocy i tak. To się zaczęło dziać dopiero się zaczęło dziać gdzieś tak w drugiej połowie, było tego więcej.
A Polacy to mają jakąś pomoc?
Ja mówię o tych defensywnych pomocnikach, o tych stoperach tutaj, w tym miejscu.
Oni nie umieją kopać piłki do przodu przecież.
Austriacy, tak.
Nie, Polacy.
Nie, Austriacy też. No, Austriacy byli...
Dlatego to był taki antyfutbol.
No. Ale było emocji od czasu, gdy Piątek wszedł. Te 30 minut ostatnie, my mieliśmy... Piątek miał akcję, potem jeszcze jedna akcja była... Potem Austriacy oczywiście na samym końcu, jak zaczęliśmy odliczać, tak jak ci napisałem, co to jest, że my zawsze odliczamy ten czas do końca?
No, to taka wiesz...
8 minut, 7 minut, komentatorzy mówią. Tu tak. Przydałoby się nie rozgrywać piłki przed polem karnym, tylko wykopać ją. To nie jest ten moment meczu. To nie jest Manchester City. Okej, dobrze.
To nie jest nawet blisko.
Ale wynik jest nasz.
3 punkty.
Na praterze
pokazaliśmy Austriakom. I dzisiaj na zmywakach w Wiedniu ludzie z dumą podnoszą ścierkę.
Tak, mi się bardzo podoba. W Wiedniu jest taka, teraz nazwy nie znam, może ty znasz. Jest taka, tam jest oczywiście masa znanych różnych knajp, restauracji, ale jedną z najpopularniejszych, widziałem ją w dwóch programach o kulinarnym Wiedniu, co ciekawe. Jest takie miejsce, gdzie polscy synowie, wnukowie, no teraz to już jest jakieś, nie wiem, to jest z 5 pokoleń wstecz, ale założyli kiedyś, jak to nazwać, to jest miejsce, w którym sprzedaje się kanapki. 20 różnego rodzaju różnych kanapek, patrzysz na kanapki, myślisz sobie, że to mama ci zrobiła, tego typu. Austriacy tam przychodzą, biorą te kanapki, wychodzą i sobie jedzą te kanapki po drodze. To jest ponoć bardzo popularne miejsce, jeśli ktoś wie, był, to niech opowie, czy to są faktycznie dobre kanapki, czy to też są nasze kanapki z lodówki wyjęte rano, zrobione wieczorem. Dobrze. No nic, sam mecz, ale oglądasz ten mecz, to ciekawe.
Tak,
nie masz telewizora.
Nie, ale specjalnie poszedłem do pubu, żeby obejrzeć, ładnie wcześniej zamówiłem stolik i okazało się, że oczywiście przychodząc, że ten stolik już jest zajęty, więc mówię do miłego pana kelnera: panie kelner, ale przecież nie taka była umowa. Na to kelner z rozbrajającą szczerością powiedział: proszę pana, ale pan się umawiał z kolegą, niech ma pan pretensje do kolegi. A wie panie, ale to tak nie może być. No przecież tu jestem w zeszycie wpisany. No panie, miałem siedzieć, miałem mieć głęboki fotel, a mi pan teraz tutaj dajesz ten drewniany zydel przy barze, no przecież to są jakieś żarty. Na to kelner mówi tak: proszę pana, proszę mi nie ubliżać. Ja mówię: proszę pana, ja panu w ogóle nie ubliżam, ja po prostu domagam się respektowania zawartej umowy pomiędzy mną i tutejszym pubem. Proszę pana, pretensje do kolegi. Będzie jutro o 12, niech pan przyjdzie. Ja mówię: doskonale. Proszę pana, jak może mi pan to zrekompensować? Musi pan coś zrobić. No wie pan, jestem zawiedziony. Mogą być 2 piwa, biorę.
Czyli generalna idea była taka, żeby przesunąć mecz na dziś, na 12.
Tak było. Rozdaję, to panie, pan jesteś 2, a ja tu mam 7. Się potem bałem, że będę płacił już za tych 7. Aha. Bo pan bardzo długo wklepywał, że tak powiem, w kasę. Bałem się, że za 7 będę płacił, ale potem było bardzo przyjemnie. Nawet dałem na piwek.
Czy jak oglądasz mecz w pubie na Telebimie, pewnie dużo ludzi jest, jaki jest twój poziom skupienia na meczu? Czy da radę w ogóle być?
Bardzo ograniczony, muszę powiedzieć. Mhm. Nie, bo ja się po prostu nie żyję tym, no. Wiesz, no.
Nie, bo ja się, wiesz, sam...
Cebulowe krążki, krążki z kalmara.
Chorążą, coś wchodzi przed twój nos, coś odchodzi, coś się kończy, tak. Coś się zaczyna. Tak, trzeba iść po piwo, albo przyjdzie.
Frytki z batatów, no, wiesz, to są...
Frytki z batatów.
To są tego typu problemy.
Frytki z batatów, makaron z cukinii. Powinna być taka piosenka. No nic, wygraliśmy 1-0, teraz tylko nie zremisować z Łotwą u siebie. To było tak na pokrzepienie nie wiadomo czego. Nie serce, tylko
no my już mamy już pewnego rodzaju przykre wspomnienia w meczu z Łotwą, kiedy obecnie nam panujący prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Zbigniew Boniek, będąc trenerem reprezentacji narodowej, umoczył z Łotwą 0-1.
Ja się muszę trochę ugryźć w język, bo tak. Byłem zdania, że Lewandowski w parze, ten Frankowski, który wszedł, Boże, nie był dobry, ale nie wiadomo dlaczego akurat wtedy graliśmy dobrze, jak on był.
Ale kto tam był dobry, powiedz mi, kto był dobry w tym meczu?
Nie będę zaczynał tej dyskusji, ponieważ wiesz co, kto był dobry? Po słabszej pierwszej, po takim początku, gdzie się bałem o tego znanego Austriaka, syna zresztą wielu austriackich kompozytorów, Dawida Alabę, Kędziora był niezły. Kędziora był niezły, on tam grał po tej stronie.
Mocna czwórka.
Był niezły w drugiej połowie, bo strach główny polegał na tym, że ten Alaba gdzieś tam fiknie po tej lewej stronie, dużo miejsca miał, więc on był niezły w drugiej połowie. Szczęsny wybronił kilka rzeczy, niezłych na końcu.
Tak, uwielbiam jak najlepszym graczem meczu jest bramkarz.
Nie powiedziałem, że był najlepszym graczem, tylko próbuję powiedzieć, kto był niezły. Dobrze, wiesz co, dobrze, gdy jest Glik, cały czas widzę, jak go brakowało na Mistrzostwach Świata, bo to duży chłop, dobrze, że jest, bo ten Bednarek to jest cały czas niepewny, on ma dopiero 6 lat, przynajmniej tak gra. Czy Klich grał w tym meczu, to nie wiem, ale ponoć grał. No i to jednak no, Piątek wszedł na boisko i się rzeczy działy. I chciałem się ugryźć w język, bo Piątek Lewandowski działało nieźle. Lewy mu raz mu wyłożył taką piłkę, Piątek szkoda, że nie strzelił.
Znaczy, powinien był strzelić, nie strzelił.
Nie strzelił, no, więc to nie było 100%, to nie był Marco Van Basten, AC Milan. Niemniej, no, działało. Zastanawiam się, czy można zacząć mecz tak i grać w ten sposób, ale no, ta zmiana Frankowskiego wcześniej, za Milika, potem ten pach, już myślałem, że nie wejdzie. No nic. 1-0. Mój drogi, Szaranowicz kończy karierę pan. Słyszałeś o tym.
No jest to chyba bardzo smutna historia, bo ja nie znając może szczegółów, wygląda na to, że jest chory na Alzheimera. No, to straszna choroba. Też miał do czynienia z Alzheimerem. To wie, jak jest to taka dewastująca człowieka choroba. I doczekał do tego, do swoich 70 urodzin i po 40 latach bycia z nami. No ta piękna podróż się kończy. Oczywiście są złośliwi, którzy mówią, że widzieli tą chorobę, rozwój tej choroby już w Sarajewie. W 1984, że wtedy już kolega Szaranowicz pieprzył bez sensu. Ale na pewno, ja powiem tak, no, on był bardziej takim literatem niż człowiekiem, który znał się na sporcie, bo sportu do końca nie rozumiał, w moim przekonaniu. On dużo opowiadał o emocjach, dużo opowiadał takich historycznej wiedzy miał na temat tego, kto w którym miejscu był. Natomiast mam wrażenie, że jakby idei sportu nie do końca rozumiał to, o czym mówił. I to było często no, dosyć irytujące, szczerze mówiąc. No, bo mniej więcej w czwartej transmisji mówił dokładnie to samo. Jakby tam takiej wartości dodanej nie było, no ale domyślam się, że jest bardzo duża grupa jego zwolenników. Włodek, nie wyobrażamy sobie dzisiaj skoków bez ciebie, to koniec pewnej epoki, polski sport stracił wielką osobowość. pewnością pan również był osobowością. Jeżeli faktycznie jest to, jest to Alzheimer, no to, no to jest, jest z tego powodu niezwykle jakby przykro i mam nadzieję, że to może jeszcze gdzieś tam się usłyszymy, aczkolwiek mówię, no ta choroba jest straszliwa. No to teraz tylko czekamy na redaktora Szpakowskiego.
Boże, już myślałem, że powiesz, że teraz tylko czekamy na śmierć.
Nie, śmierć to tam, to wiesz, do śmierci to jeszcze kawałek.
Szaranowicz, Szpakowski, Babiarz od 1 do 3. Układaj.
Nie, no to Szaranowicza mam najwyżej, bo uważam, że był miał...
Po tym wszystkim, co powiedziałeś o nim, masz na jedynce Szaranowicza. Tak. Twoje wymagania są nieprawdopodobne. Gdybyś ty był naszym Kurskim, to ja nie wiem, kto by tam pracował. Kogo byś zatrudnił do redakcji sportowej, gdybyś był Kurskim?
Ale ja bym się tak zastanawiał, czy
w ogóle redakcja sportowa ma sens? Czy pokazywanie sportu ma sens?
Nie, no pytanie jest, czy komentarz sportowy ma sens?
Ciekawe
nie wiem,
pytanie.
No, chyba bym zatrudnił...
Dlaczego miałby nie mieć sensu komentarz sportowy?
Młodych, pryszczatych, głodnych...
Ale oni bardzo dużo chcą mówić naraz i przerywają sobie. To jest to czasem ich problem, że wiesz, tak zagadują. I może te emocje, o których tak mówisz, spychając je, jakby to była część, która jest niezwiązana ze sportem, może to taka umiejętność przekazania takiej plastyki ciała, jaką na przykład pan Przemek Babiarz ma, umie opowiadać o ludzkim ciele, na przykład w locie, jak wygląda zawodnik. Może to jest czymś, taką sztuką, która gdzieś przemija i takich byśmy złapali technicznych, nowych social media. Nie chcę mówić, że są źli, na pewno tam są, wiesz, kilku dobrych znam sam. Albo takich, wiesz, ekspertów, takich ludzi, wiesz, o których ja mówiłem, że mi brakuje czasem w transmisjach Canal Plus w Premier League. Brakuje mi jakiegoś takiego, wiesz, tutaj mi powiesz, że tu jest różnica między obroną, w sensie różnica między linią obrony a linią pomocy, że tam są dziury się robią, wiesz, że albo zmienili nagle ustawienie z 3-4-3 na 4-4-2, wiesz. Też narzekałeś na to, więc stąd moje pytanie, kogo ty byś chciał. Swoich. Odpowiedz, to prosta odpowiedź.
Nie, nie wiesz, co mnie najbardziej jakby irytuje, ja się rozumiem tą konwencję, ale to jest coś, co mnie najbardziej interesuje w oglądaniu polskiego sportu. To jest to permanentne dmuchanie balona wbrew jakimkolwiek czasem nadzieją, szansą i zdrowemu rozsądkowi. Jest takie, wiesz, takie gremialne. No, panowie.
Ale powiem ci, przyznam ci się.
Wszyscy się obejmujemy i jesteśmy za Polakami.
Przepraszam, a propos tego balona. I mnie nikt nie dmuchał.
Współczuję. Znaczy, zazdroszczę.
Mnie nikt nie dmuchał. Siadłem wczoraj, w zasadzie się położyłem, bo nie mogę jeszcze siedzieć dobrze. Położyłem się, zresztą sam nawet wczoraj zauważyłeś, że z jakimś takim podnieceniem, nazwałem to relatywnym podnieceniem, tylko żeby nie powiedzieć podniecenie wczoraj, czekałem na ten mecz. Tak położyłem się do tego meczu, wymieniliśmy tam SMS-y, wiesz, telefony, wiesz, i nagle się zorientowałem, Boże, ostatni raz jak oglądałem tę reprezentację Jerzego Brzęczka, to był poziom poniżej dna. Rywale byli trudni, ale było źle przez wiele meczów. Mistrzostwa Świata i dalej to jeszcze nie był Brzęczek, no nie, ale potem Brzęczek i było źle.
To ten wybitny trener Nawałka.
Tak, tak wiem. I bez żadnego, bez czytania, bez śledzenia nagłówków, tylko tak jakoś może, nie wiem, z kolegą albo z drugim kolegąśmy się nadmuchali trochę na ten mecz. I tak nagle stwierdziłem, dlaczego ja jestem taki bardzo podniecony, skoro przecież wcześniej to było Charlotte Bobcats 7:59. I nagle minęło trochę czasu, zima, lekka, kolejna lekka zima, nawet nas nie zamroziło, dobrze.
I ty zapomniałeś, jak to jest.
Ja nagle jestem i siedzę i ja i przeżywam. I cieszę się, że taka dobra pomoc jest wystawiona, że skład wygląda dobrze, porządnie, że tam praktycznie nikogo nie brakuje. Ja się trochę denerwuję, że lewy gra, ale rozumiem, że lewy gra zamiast Krzysztofa Piątka. Tak siadam i pełen podniecenia, bez dmuchania balonika się, wiesz, może sam w ludziach dmucha.
Nie, no wiesz, no, niestety to taka, ten takie, te takie, powiedziałbym, fale emocji, które są, wracają, no. Dzisiaj przegrali, ich nienawidzisz, jutro grają znowu i znowu ich kochasz, znowu wierzysz.
Miło jest wygrać. Miło jest wygrać. Miło jest stać dzisiaj. Wygraliśmy. Ja się cieszę.
To jest trochę taka idea kibicowania niestety. No.
Ale czy komentarz sportowy ma sens? Ja myślę, że ciężko byłoby zostawiać transmisję bez... Nawet zobacz w e-sporcie, w tych grach, znaczy grach, tak. W grach, tak? Gdzie ludzie oglądają, jak ludzie grają. Przychodzi, wiesz, 12 tysięcy ludzi do spotka, ogląda Mistrzostwa Świata, były niedawno w grze, chyba Counter-Strike też był. Tak. I 12 tysięcy osób siedzi w spotku i jest komentarz do tych zmagań. Albo, wiesz, oglądasz na przykład, jak ktoś gra i ktoś komentuje. Na przykład są teraz takie programy też telewizyjne, gdzie ludzie grają i człowiek komentuje to, co się dzieje. Więc ja lubię oglądać rzeczy bez fonii, ale no mało, praktycznie nie znam osób, znam jedną może osobę, która ogląda rzeczy bez fonii, dopiero ostatnio nie. Poznałem, więc nie wiem, co mielibyśmy zamiast tego dawać, no, komentarz sportowy.
Nie, to prawda, no, pewnie jest ten, tylko pytanie jest, czy jaka jest, o czym ten komentarz powinien być, no. Oczywiście musi być głos, musi być Bartek Tomczak, wiesz, no, to musi być...
Ja to bym chciał, żeby tylko nie były przegadywane te mecze, żeby ale jest tak czasem. Czasem są takie mecze, to nie tak, że nie ma. Żeby nie były po prostu zagadywane transmisje tym, czego ja się to dowiedziałem, wiesz, o tym klubie w tym tygodniu.
Tak,
i takie informacyjne rzeczy, w których niestety czasem komentatorzy młodzi na Eleven Sports potrafią się prześcigać. Tak jakby obaj się po prostu, a czy wiesz, że, a tutaj się mecz dzieje. No, to ja mi trochę nie pasuje. Takie częste gadanie.
Druga rzecz, która jest czasem irytująca, że coś się dzieje na boisku i komentarz tego nie widzi. Mhm. Albo jest właśnie utopiony w jakichś, wiesz, statystykach sprzed 30 lat.
No tak, to siła jest prowadzącego, żeby przerwać wywód temu drugiemu, albo się ugryźć w język szybko i przejść do tego, co się wydarzyło.
Albo czegoś nie dostrzegają, co właśnie się wydarzyło i co ma kluczowe znaczenie i są, ojej, a co to się stanęło? On tam chyba ten, wiesz, cała Polska widziała, a oni są gdzieś obok. No, mówię, no, zdarza się.
Dobrze, to na drugim?
Na drugim Babiarz.
Czy twoja niechęć do Szpakowskiego jest...
To jest legendarna.
Niech tak pozostanie.
To Szpakowski w ogóle nic nie rozumie z piłki nożnej. Nic. On tylko potrafi mówić o pójściu w sukurs.
Może on byłby lepszy faktycznie nagrywany na płytach winylowych i zasypiasz przy tym po prostu.
I skreczujesz.
O czymś ich skreczujesz. Też myślę, że... A może to być na przykład...
A twój ranking?
Ranking obecnych... głównych. A nie, ten sam ranking, tak? Szpakowski, Szaranowicz, Babiarz. Ja mam pierwszego Szpakowskiego za głos, tak? I za taki tembr głosu, który jak, Boże, sentymentalnie, wiesz, z dzieciństwo itp. Nie skupiałem się może wtedy myślałem, że tak jest, jak pan mówi, żaden znykający nic. Wtedy nie istniał, żeby mi powiedzieć, że to jest. Że gość się nie zna.
W którym momencie zorientowałeś się, że Szpakowski kłamie?
Ja się zorientowałem?
Tak.
Ja się nie zorientowałem.
Nie zorientowałeś.
Tylko przez rozmowy z tobą zacząłem myśleć i mieć wątpliwości. Ale przyznam ci się, że nie wygrałeś z moją sympatią. Twoja antypatia do Szpakowskiego nie wygrała jeszcze z moją sympatią do pana Szpakowskiego. Na drugim miejscu jest pan Babiarz.
Ja miałem 9 lat.
Szybko zacząłeś. Lubiłeś pana Schulza? Schulz? Dobrze mówię?
Schulz był śmieszny.
No, był zabawny.
Schulz był zabawny, taki misiowaty.
Na drugim miejscu pan Babiarz, który jest ewenementem, myślę, cały czas. On do końca życia będzie, dopóki nie Alzheimera też, czego mu nie życzę, nie dostanie i nie otrzyma od życia. Na trzecim miejscu jest pan Szaranowicz. No. Dobrze.
Zgoda co do papiarza, rozumiem, że co do... mamy pewnego rodzaju dyskurs na temat panów trzy.
Mój drogi, zwróciłeś, na pewno uwagę zwróciłeś, bo tego się ciężko nie zwrócić uwagę przez ostatni miesiąc na to, co dzieje się w baseballu. Tak, tak. Wszyscy sympatycy baseballu teraz przybliżyli się do uchem do słuchawki.
Nastawili ucha.
Wreszcie jesteśmy w baseballu. Jest, nie było nas trochę, nie?
Byliśmy w tej niszy.
12 nowych słuchaczy, wiesz. W sensie ktoś dzwoni do kolegi i mówi, znowu jest baseball w Palmie. O! Ale widziałeś te wszystkie wielkie kontrakty w baseballu. Te rekordowe kontrakty w baseballu. Bo to są największe kontrakty w sporcie, które są podpisywane w tym roku. No, tak, nie, no, w ustaleniu na rok, nie w ustaleniu na mecz, tylko ogólnie sumarycznie. Bo nie masz salary cap.
Nie masz salary cap, w związku z tym sky is the limit. No.
Więc mieliśmy kilka, no na pewno kojarzysz, znaczy, kto ja, no przepraszam, ty kojarzysz, tylko pytanie, czy słuchacze kojarzą. To oczywiście kojarzysz takie nazwiska jak Bryce Harper, który podpisał 13-letni...
Mam plakat nad łóżkiem, tak. No.
A w koszulce, a widziałem cię wczoraj w koszulce Maniego Machado, wysyłałeś mi zdjęcie, przecież muszę wszystkim powiedzieć. Już San Diego Padres w nowej koszulce. Bryce Harper, 13 lat, 330 milionów dolarów z Eagles. Manny Machado, 10 lat, 300 milionów dolarów z San Diego Padres. Giancarlo Stanton z New York Yankees, 13 lat, 325 milionów dolarów. I wczoraj przedłużenie kontraktu podpisał z Los Angeles Angels Mike... Przepraszam, musisz mi pomóc.
Brown.
Szprot. Nie, on mi się kojarzy z rybą, bo to ryba jest. Mike Trout. Trout to jest? Co to jest Trout?
Ryba.
Jaka?
To jest ryba.
Jakaś ryba. Więc Mike Trout, 12 lat, 430 milionów dolarów, to jest największy kontrakt w historii sportu sumarycznie. Wczoraj podpisany. I pytanie jest oczywiście wszystkich zastanawiające, skąd tak duże kontrakty? Skąd tak duże umowy? I powiedziałeś o tym salary cap.
Trout to oczywiście Pstrąg.
Pstrąg. Mike Pstrąg.
Pstrąg.
Pytanie, skąd tak duże umowy? Dlaczego się tyle dzieje?
Płatni?
Poczytałem trochę o tym, żeby się dowiedzieć.
No i jaka jest teza?
Jest kilka powodów, jak zwykle, nie jest to jeden. Brak salary cap wydaje się być takim...
Tak.
Nadrzędnym. Z drugiej strony, jak sam słyszysz, w przeliczeniu na sezon, to nie są jakieś wielkie umowy. Chris Paul nadal zarabia więcej.
Tak.
Ale chodzi o to, że te lokalne umowy telewizyjne, mimo wszystko, mimo tego, że baseball, wiesz, telewizyjny w tych dużych, National TV, leci w dół od lat, to jest proces trwający już 50 lat, to te lokalne umowy telewizyjne mają się cały czas nieźle. Ludzie lokalni oglądają swoje kluby i przychodzą, wiesz, do pubów, jak się nie zmieszczą, gdzieś na jakieś playoffowe mecze i oglądają, zwłaszcza te duże kluby, w dużych miastach, w dużych rynkach. Kolejne takie trzy rzeczy wynotowałem, które wydają mi się mieć sens, że w przełożeniu na mecz ci ludzie nie dostają wcale tak dużo.
Bo no tak, przypominam, że tych meczów jest 182.
162, tak? 162, więc 430 to jest bardzo dużo. 430 milionów Mike'a Trouta za 12 lat to jest bardzo dużo, no ale mówię, no Chris Paul cały czas zarabia więcej i to jest, to nie jest nawet 40 milionów dolarów za sezon, a teraz podziel to przez mecze, to nie jest wcale aż tak dużo. To dużo to jest sumarycznie. A teraz dlaczego jest tak dużo sumarycznie? Są dwa powody wymieniane. Pierwsze to jest, że jest mniejsze ryzyko, znaczy generalnie chodzi o to, że ryzyko nie jest duże. Dlaczego? Dlatego, że jest mniejsze ryzyko kontuzji w baseballu, a druga rzecz, to jest lepsze przełożenie statystyk na wartość graczy. W tym sensie, że jeśli masz 3-4 lata dowodu statystycznego na temat graczy, a te statystyki w baseballu, jak wiemy, to są indywidualne. Te zaawansowane statystyki w baseballu to są indywidualne statystyki. To tam nie ma żadnych jakichś wielkich, wiesz, tak jak my się zastanawiamy nad powiązaniami między graczami. Wiesz, czy ta para dobrze gra, czy nie. Tam to tak stricte wydaje się najczęściej, nie chcę mówić, że w 100%, bo nie oglądam tak dużo baseballu jak ty, więc możesz powiedzieć, że jest inaczej, ale jak masz przez 3-4 lata dowód statystyczny, że ten gość jest kozacki,
tak.
A w baseball można grać, jak wiemy, nie wiem, do 45 lat, jak nie dłużej zaraz,
tak.
To możesz podpisać z danym człowiekiem 10-letni kontrakt, wiedząc też, że jest małe ryzyko kontuzji w tym sporcie.
No, tam jest zerwanie łokcia,
tak,
zerwanie...
No i oczywiście są, tak, tutaj.
Na kontuzję legendarnego CC Sabathia, no to tam jest, wiesz, to ciągle coś jest.
No ale no, tak, CC Sabathia walczył tam też z różnymi, jeśli dobrze pamiętam, pomagał sobie przy rekonwalescencji, ale to też jest inna rzecz. Więc wydaje mi się, że to mniej więcej są to te powody, aczkolwiek nie wiem, jak szybko, tak zupełnie szczerze, będę chciał zobaczyć kolejny mecz baseballu i te wszystkie pieniądze w tym sporcie.
Te wszystkie pieniądze, które kapią. Nie, to chyba najbardziej wyniszczający sport, w sensie taki sezon.
Sezon. W tym.
No bo grają codziennie. Oczywiście tam jest rotacja. Jesteś, jak rzucasz, to nie rzucasz każdego dnia, bo byś zwariował.
Ale czy na przykład między piłką a kijem narzekają, że sezon jest za długi? Czy żyją tym? Ciekawe. No, czy
ciekawe, ludzie... czy między piłką a kijem, czy jest taka dyskusja. Nie, mówię, no dla nas Europejczyków baseball wydaje się niezwykle nudny i mało atrakcyjny i wydaje się, że się nic nie dzieje, ale pod względem takim, kiedy myślę, wejdziesz w to głębiej i zaczniesz, przeryjesz się trochę przez te tysiące statystyk, to jest absolutnie fascynujące.
Ja myślę, że to się musisz wychować w świecie, wiesz, z ojcem musisz pograć, wiesz, porzucać.
O ile w NFL można się urodzić w Słupsku i wejść na pewien poziom.
Zainteresowania, tak.
Zainteresowania, znajomości, nawet pewnego języka, tak, że brzmisz niezwykle profesjonalnie. W sensie, że jak ja czasem słucham, o czym ty mówisz, to ja nie rozumiem.
Tak, z baseballem jest trudniej. Wiem, że w Żyrardowie jest klub.
No jest, też. Nie wiem, czy pamiętasz, ale ambasada amerykańska na początku lat 90. zdaje się w Kutnie chyba jest, powstała ta taka liga baseballa i no tam są. Ja czekam na pierwszego Polaka w baseballu. To będzie coś niesamowitego. Myślę, że ma szansę zrobić wielką karierę medialną.
No powiem ci, że tak, wiesz, możemy o tym gadać, ale wiesz, o baseballu zastanawiać się, to nie jest czas na to, żeby zostać fanem baseballu. Nie w tych czasach. Kompletnie idzie przeciwko tym czasom. Bardzo dobrze, że piłka nożna się tak trzyma, ale jak powiedziałeś, oglądając piłkę nożną, można robić różne inne rzeczy, na przykład z frytkami czy z piwem. Więc w baseballu mniej więcej chyba o to samo chodzi, jak ogląda się baseball. Natomiast próbowałem, wiesz co, zwykle jest taki okres w lipcu, w drugiej połowie lipca, gdzie nie ma żadnego sportu. Jedynym sportem, jaki gra, jest baseball. I mówię ogólnie o sporcie. Piłkarze jeszcze nie wychodzą. Wiesz, tak. Koszykówka, liga letnia się skończyła.
Tak.
Jakby, no nie wiem, tenis lekka, atletyka zawsze jest.
A tam ci tłuką. No.
Tak, Oakland łupie Baltimore Orioles, no, czy tam dobrze tak. Mówię, chyba tak. No. I próbowałem oglądać w zeszłe lato i lato wcześniej baseball. To są długie, długie transmisje, to jest 3 godziny.
Lekko licząc.
Tak, i nawet sobie okno otworzyłem, żeby było ciepło w domu, wiesz, tak, żeby się poczuć trochę jak na stadionie. Nie dało rady. Za długi jest mecz. Mecz jest za długi, żeby siedzieć w domu i go oglądać. Czym innym oglądanie na żywo, domyślam się. Spędzanie czasu w ten sposób, no.
Tak, liczba ludzi, która przychodzi każdego dnia. Jakbyś tak chciał kupić bilet na mecz Yankeesów, to myślę, że to nie jest takie proste.
To nie, nie jest takie proste. Jankesi to Jankesi, nie? To filma. Ale to widzisz, to jest to. Ja mam cały czas, wiesz, taką wizję, że wiesz, jest rok 58, wiesz, powodzi się nam świetnie, żyjemy w Nowym Jorku, ale nie w Nowym Jorku, tylko w stanie Nowy Jork, gdzieś tak jakieś 100 kilometrów, tak w górę, upstate, jak to mówią. Wiesz, mój ojciec wraca w niebieskiej koszuli z pracy, wiesz, tak. Jakieś finansjery, wiesz. Ja wybiegam...
Błękitna to z zakładu pracy, a finansjery to w białej.
To mój z zakładu pracy wraca. Ale tam w tym zakładzie pracy nie zajmuje się, w sensie rąk nie ma brudnych.
Rozumiem.
No. I wiesz, ja z matką, matka ma taką, wiesz, fryzurę, wiesz jaką? Włosy tak do ramion.
Ma czepeczek.
Kręcone lekko?
Takie podkręcone tak do góry.
No, do góry 50, podkręcone.
58. Wiek niewinności w Ameryce.
Czepeczek to jest 33.
Dobrze.
58 to już jest bez czepeczka. Stoimy na ganku naszego białego domu, trawnik jest przystrzyżony, ojciec podjeżdża, ja tak wybiegam, wiesz, zbiegam po schodach, mama jeszcze pilnuje i tak
masz,
cieszę się,
masz
wiesz.
Takie krótkie majtki na szelkach.
Tak, i biegnę z rękawicą i już chcę i tak i tatę, wiesz, za spodnie, żeby chodź tato, tata, wiesz, odstawia na chwilę teczkę, wiesz, i sobie rzucamy przez te 5 minut, on rozmawia z mamą i potem idziemy razem na obiad. I słońce.
No, tak.
Słońce jest piękne. Zero chmur.
Słońce jest takie miodowe, lekko chowa tak. Się za to. Ta stojąca steczka i ojciec rzucający i mówi, pokazujący, że muszę poprawić chwyt.
13 lat, ja w pokoju, na ścianach Buddy Holly, plakaty Babe Rufa
I mam jakąś taką rzadką kartę, którą traktuję jak obrazek Maksymiliana Kolbego w Polsce.
Tak, noszę ją przy sercu, albo w ogóle jej nie noszę i chowam. Żeby nikt, tak. Nigdy, żaden taki, buli, żaden taki rudy, wielki, gruby w szkole mnie nie ukradł.
Tak,
i nie zabrał siłą.
Mam takie pudełko metalowe po cukrze. I tam schowane są, wiesz, wśród największych skarbów. Mhm. Cezoryka.
21 lat studiuję w Nowym Jorku. I idę na swój pierwszy mecz Yankeesów, ponieważ bilety załatwił mi ojciec świeżo poznanego kolegi, który, wiesz, jest chłopakiem z miasta, troszeczkę taki, wiesz, podnosi głowę do góry.
Cwaniakiem
takim, wiesz, co to nie on. Ja jestem, wiesz, z małego 50-tysięcznego miasteczka upstate, jak powiedziałem. Idziemy na mecz.
Jeszcze nigdy nie byłeś na meczu Yankeesów?
Ja jeszcze nigdy nie miałem. Tak, jeszcze nigdy nie byłeś na meczu Yankeesów. Jeszcze nigdy nie miałem dziewczyny.
Tak.
I tak się zostawało kibicem baseballa.
No tak, no.
No. Nie ma.
No nie, to jest jednak ta historia. No, historia koszkówki to jest 70 lat, a tutaj historia to już jest ze 120 lat.
No. No nic. To naszym udziałem się nie stanie, ale amerykańskim udziałem nie stanie się kibicowanie Dejnie. Włodkowi Lubańskiemu. Tego nie będzie u nich.
Niesamowite. Pani podparła pieskowi pupę.
Nie dość, że zdjęła jego kał z miejskiej wykładziny, to jeszcze podparła mu pupę.
Ale jak on rozkosznie, nie wiem, czekaj, zdjęcie, jak pani podciera psu pupę.
Koniecznie, tylko nie z powodu wypadku na przełęczy. Nie zatrzymuj ruchu na przełęczy.
A on tak stoi, a pani tutaj patrzy.
Ale czy to jest duży pies, czy mały pies?
Jamniczek.
Boże, te jamniki, jeszcze tym jamnikom. Powiedz jej, żeby nie podcierała tyłka jamnikowi. Ze wszystkich psów na świecie jamnik nie powinien mieć podcieranego tyłka. Z drugiej strony jamniki czasem zachowują się tak właśnie, jakby ktoś im tyłka nie podtarł. Więc może to dobrze, że podtarła mu tyłek. Może powinniśmy podcierać tyłek jamnikom, żeby nie zachowywały się tak, jak się zachowują. Top 3 najgorszych psów, jamnik jest w tym top 3.
Okay. Czekaj.
Ile lat ma pani?
Nie, pani jest... Zaraz zobaczysz. O prawo, czekaj. Życie warszawskiej ulicy to jest po prostu.
No, się ludzie śmieją z tego, wiesz?
Z podcierania...
A w Warszawie podcierają psom tyłki.
Tak.
Dały. Prawda. To życie.
Dzisiaj jest 736 palma.
Tak, ale poczekaj, ja tylko chciałem tylko powiedzieć na końcu, a może jest chory? To jest zwykle ta odpowiedź. Może jamnik jest chory.
Ma taki biały pysk, co chyba już jest bardzo stary.
Nie powinieneś się śmiać, może jest chory. 736 odcinek. Mam wrażenie, że już robiliśmy 736 palmę. To chciałeś powiedzieć?
Nie, chcę zrobić hashtaga. To jest element dzisiejszej palmy. Jest.
Mój drogi, a propos, wróciłem na Twitter, nie wiem, czy widziałeś.
Nie wierzę.
5 osób mnie śledzi. Jest świetnie.
A wróciłeś jako kto?
Jako ja. To samo konto. Mac Kwiatkowski. Nikt nie zabrał. To ciekawe, dziękuję. Że nikt nie zechciał. Żaden Maciek Kwiatkowski nie pomyślał, żeby wziąć to samo. Musiałem od nowa założyć, wiesz? Po 30 dniach, przez pierwsze 30 dni po tym, jak porzuciłeś Twittera, możesz go tak odnowić jakby. A teraz musiałem na nowo założyć. Wiesz, dlaczego założyłem z powrotem Twittera?
Tak.
Mam kilku ludzi, których słucham i czytam i wydają mi się takimi socjopatami społecznymi. Takimi dosyć bardzo. Wiesz, na przykład przychodzą do podcastów i trzeba ich prosić, żeby coś powiedzieli. I nagle zorientowałem się, że nawet oni mają Twittera. I naprawdę to mnie przekonało, żeby wrócić na Twitter. Natomiast myślę, że teraz już wiem, jak używać Twittera najlepiej dla siebie. I na pewno już wiem, kogo nie mogę śledzić. A to jest problem zawsze. Wiesz, jaki jest problem na Twitterze ze śledzeniem? Że masz kilku kolegów na przykład, z którymi na przykład rozmawiasz albo wymieniasz maile, ale na Twitterze są zbyt melodramatyczni. W sensie zajmują się zbyt wieloma sprawami. Albo są zbyt tacy emocjonalni. Czasem. I wymyśliłem 4 podstawowe zasady używania Twittera. Ja wiem, że ty jesteś cały czas jeszcze, już tak, masz to zdjęcie wrzucone?
Tak, wysłałem już.
Jest wysłane, dobrze. To ja może nawet retweetuję. Ta-da.
Proszę, zrób to.
Koniecznie, poczekaj. Ach, nic, mój drogi. Mam 4 podstawowe zasady używania Twittera. To jest Twitter 2008 rok, 11, no 10 lat. To jest moje CV twitterowe. Tweetów to miałem bardzo dużo, w ostatnich latach trochę mniej. Więc 4 podstawowe zasady, oczywiście możesz wszystkie kontestować jeśli tak myślisz, lub dla potrzeb. Nie, ja...
Dobrze, dobrze. Aha, chyba że każesz mi kontestować, to bardzo proszę.
Znaczy, możesz kontestować, jeśli się nie zgadzasz, bo no, wiesz, no. Pierwsza zasada jest prosta, znana. Unikaj polityki. 100 lat temu były takie same obozy liberalne czy konserwatywne i za 100 lat też będą. Nikogo nie przekonasz na Twitterze do zmiany poglądów.
Tak.
To jest strata czasu.
Zgoda. Nigdy nikogo nie śledzę politycznie i nikomu politycznie nie odpowiadam. No,
i kłopot...
Może 1% moich tweetów dotyczy polityki.
Kłopot, polityka zaczęła sprawiać mi kłopot w tym momencie, w którym ten algorytm twitterowy się zmienił tak, że widziałem tweety, które lubią ludzie, których ja śledzę. Bo oni potrafili nie pisać o polityce, ale lubić tweety polityczne. Ja potem je zacząłem nagle od 3 lat widzieć.
Dobrze.
Sprawdzę, czy można to...
Zgadzam się, to jest świetna zasada.
Druga zasada jest taka, gdy dwóch ludzi się kłóci na Twitterze, zostaw ich, nie lajkuj ich tweetów, nie retweetuj, to nie jest plebiscyt, który z nich ma rację, to jest kłótnia dwóch ludzi przez internet.
Tak, nigdy nie biorę udziału w jakichkolwiek polemikach z kimkolwiek.
Ja znam ludzi, których do szewskiej pasji potrafiło doprowadzać to, ile lajków dostała ta druga osoba w kłótni z nią. Że bardziej w pewnym momencie niż ta argumentowanie się z jedną osobą irytowało ją to, że nagle dużo osób lubi, wiesz, to się dzieje cały czas każdego dnia na Twitterze, nie? Te spory wszystkie. Nagle ktoś ma, wiesz, ktoś ma na przykład 1000 lajków za jakąś świetną odpowiedź. Świetną odpowiedź. Trzecia zasada.
Na razie jesteśmy na tej samej łódce.
Dobrze, trzecia zasada jest luźniejsza. Ona jest problematyczna. Tutaj nie jest do końca, mam wrażenie, opisana. Każdy może sobie ją, myślę, odebrać jak chce, bo słowo jest, ma szerokie znaczenie. Ja mam to zapisane tak. Jeśli nie masz nic miłego do napisania, nie pisz nic.
Zdefiniuj miły.
No właśnie. Miłego.
Nie wiem, czasami chcesz coś napisać, coś takiego, wiesz, nie wiem, coś kąśliwego, no bo to...
Ta kąśliwość. Ja przyznam, że ta kąśliwość, może tak, może serię kąśliwych tweetów, o, na przykład, albo unikaj, ale to widzisz, to jest do interpretacji ta zasada, więc...
No nie, bo to czasami jest, to sam jest, Twitter jest takim trochę intelektualną, bym powiedział, sam sobie jest dosyć taką intelektualną zagwozdką, bo trzeba, ja staram się nie przeciągać tego tweeta powyżej to, co było w minimum.
Brawo, kiedy? O, to mogłaby być piąta zasada.
Piąta zasada.
140 znaków.
To potem podklikiwanie jest trudne, ale żeby w tych 140 znakach napisać coś zabawnego i w punkt, no to czasami jest bardzo trudne.
Ale to jest właśnie wyzwanie.
Ale to jest wyzwanie, to jest challenge.
Umiejętności kompleksowego zawarcia tego, co ma się na myśli, tak. Precyzyjności.
I to jest jakby najprzyjemniejsza rzecz na Twitterze, moim zdaniem. Jeszcze jak ktoś to zauważy i ktoś da 3 lajki, no to w ogóle jest cały dzień się inaczej. To się otwiera człowiek w ogóle na świat.
Jeśli nie masz nic miłego do napisania, nic ciekawego do napisania, nie wiem,
to nie pisz,
jak to odbierać. No.
To nie pisz.
Nie pisz. Można się czasem zastanowić, na pewno, wiesz, jest jeszcze taka, wiesz, znam inną zasadę, taką ogólną, internetową, czy, tylko ona brzmi tak obscenicznie trochę, mam wrażenie, tak pretensjonalnie, że zastanów się, czy to samo powiedziałbyś tej drugiej samej, czy to samo powiedziałbyś tej drugiej osobie w twarz, czy byłbyś w stanie jej to powiedzieć. Przy czym w twarz to zawsze brzmi tak, o, w twarz.
Wiem,
tak,
ale wiesz,
w rozmowie.
Ale dobrze, ale ty prowadzisz taką tą, że na przykład piszesz do, nie wiem, do redaktora Wojczyńskiego, redaktorze Wojczyński, jesteś półgłówkiem. No raczej piszemy do osób, które nam nie odpowiadają. Lebron, czekoladowa, zszokowałeś się znowu, albo KD, lamusie, no wiesz, to jest takie bezbietne. No. Nie, ale masz takie personalne też, że masz, no nie wiem, ty może masz jeszcze z tej takiej, powiedziałbym, z tej swojej z dawnego życia bycia raperem, gdzie jakby element takiego disu i takiego nawalania się, jak się nazywał ten facet, z którym ty przeprowadziłeś tą legendarną polemikę, gdzie odpowiedziałeś mu w punkt, on się nazywał LVMH.
A, cóż, LVMH, dobrze, on dzisiaj jest LVMH. Zostawiłem cię, nie przerywałem ci, po prostu szukałem mu nowej ksywki. LVMH, Tomek z Elbląga, on wydał nową płytę teraz, miał trochę jakichś emocjonalnych problemów, o których mówi w internecie, więc... Ale tak, ale on, wiesz co, on po latach stwierdza,
ale przeprosił?
Że to...
Nie, przeprosił?
Nie, że przeprosił, ale widziałem takie jego wypowiedzi, znaczy ja nie wiem, co on mówi prywatnie, ale też mnie nie interesuje, ale... No tak, wiesz, nie jest cięty po latach, tak ogólnie mówiąc.
Ty jesteś, on nie jest.
Ja jestem nieprawdopodobnie cięty cały czas.
No wiemy.
LVMH.
LVMH. Louis
Vuitton. Ale kontynuuj, bo się zatrzymałeś. Co chciałeś powiedzieć? Że aha, że takie.
No właśnie, no, czy masz takie te. No ja na ogół jak to robię w stosunku do kogoś uwagę, no to ten ktoś raczej po pierwsze nigdy nie odpowie, a po drugie...
Najlepszą reakcją jest brak reakcji, ale to jest zasada ogólna, internetowa. Numer jeden. Ale to jest ogólna zasada internetowa numer jeden w tym świecie, którego chciałbym unikać. W tym świecie takim zgryźliwości. W tym świecie jest to główna zasada. To, co mówisz, no nie wiem. Można to przyjąć, czy to nie jest jakoś zbyt pretensjonalne, takie postawienie sprawy. Czy byłbyś w stanie mu to powiedzieć, znaczy byłbyś w stanie, czy powiedziałbyś mu to po prostu? Jeśli rozmawiają znajomi ze znajomymi, to można sobie czasem, że tak powiem, popodgryzać. No.
A nie, no to wiadomo. Co,
jak najbardziej, skoro się zna.
Tylko po to są znajomi. No,
a ja potem, wiesz...
Nie ma żadnego innego powodu, dla którego miałbyś spotykać się z ludźmi niż prowadzenie tego typu złośliwych rozmów.
I czwarta zasada. Ta piąta o tych o 140 znakach mogłoby być piątą, gdyby tylko Gdyby Twitter miał coś takiego, że wiesz, że te 140 ci jakoś wyskakuje lepiej, że jesteś właśnie w 140 punkcie, to jest napisane, ale to tak jakoś, nie wiem, że ci się podświetla telefon czy coś, wiesz, że się dzieje, wiesz, i jesteś właśnie w 140, gdyby to było bardziej widoczne, gdy piszesz tego tweeta. Chociaż ty masz krótkie tweety, zauważyłem, ty masz tweety takie, że Twitter to był, ty masz takie tweety, znowu ktoś dzwoni.
Ktoś tweetnął, to mój tweet.
Gdyby... Poczekaj, ja nie będę mówił dla tych wszystkich osób, które nie potrafią słuchać, gdy coś się dzieje obok. Z tyłu, bo wiem, że są takie. Ja jestem taki. Jak ktoś dzwoni, to nie będę nic mówił. Przez chwilę musimy poczekać, bo zanim bym wstał, to by... Dziękuję. Ta piąta zasada, to 140, mogło być piątą, ale zostanę na razie przy czterech. Czwarta zasada najważniejsza, moim zdaniem. Zanim napiszesz coś na Twitterze, zobacz, czy nie możesz powiedzieć tego samego komuś, kto jest obok ciebie, bo może uda ci się zacząć rozmowę z jedną osobą, a może z dwoma, trzema. To jest czwarta rzecz. I to wszystko. To tak, wiesz, zrobiłem sobie rok przerwy, myślę, że niespełna, może to było mniej, to się zawsze wydaje, że jest dłużej. Teraz spróbuję to na zdrowo.
Ale ja tak się zastanawiam, że gdyby tak rzeczywiście tego Twittera tak profesjonalizować, to czy nie wystarczy ci śledzenie 10 osób, na przykład na potrzeby NBA?
Ja śledzę 20 osób teraz i chcę zostać na najmniejszej, ja powiem ci tak, nie wiem, bo to się zwykle jest to ryzyko, już się śmieje ze mnie kolega, na razie tak, a zaraz będziesz miał, wiesz, 150 i tyle. Bo to jest właśnie ten kłopot, wiesz, bo to jest ten kłopot, że znasz kogoś, masz z nim kontakt, to jest tak jak z Facebook, na Facebooku to jest trochę inaczej, ale znasz kogoś, masz z nim kontakt i nie śledzisz go na Twitterze. I się zastanawiasz, co on myśli o tym, że ty go nie śledzisz na Twitterze. Jak on to traktuje? Rozumiesz?
No rozumiem, nie, ja rozumiem. No,
to jest twoja opinia...
Dlaczego nie chcesz mnie śledzić?
Ale ludzie nie zadają takich pytań. Nie było takich pytań. Ja miałem takie momenty, gdzie wiesz, z 400 śledzących nagle schodziłem do 50. Boże, miałem chyba 4 razy. No nic, zobaczymy, co się teraz stanie. Jak będzie źle, to po prostu znów można z Twittera odejść. To nie jest trudne. Życie toczy się dalej. Jest życie bez Twittera. Mój drogi, kilka rzeczy z NBA na szybko.
7 minut.
Dobrze, kilka rzeczy. Mam taką myśl. Bo mamy kłopot przez lata, to chyba Jalen Rose się w tym specjalizuje, lub próbował to robić, czy nie próbował, czy robił to źle, że mamy problem, to Jalen Rose, czy Chauncey Billups mieli problem z porównaniami graczy w drafcie, gdy próbują porównać kogoś do kogoś?
Tak. Nie wiem, czy mają, czy to oni mają, no ale są zawsze
porównują, ten jest podobny do tego, bla, bla.
Komparatystyka jest zawsze trudna. Ale to jest, wiesz, to jest pytanie na poniedziałek dla ciebie.
No.
Żeby wymienić 5 graczy, którzy byli zupełnie podobni do nikogo.
Dobrze. Pomyślę. 5 graczy nieporównywalnych.
Nieporównywalnych i których do nikogo nie można porównać i oni też do nikogo nie da się, wiesz, ani w jedną, ani w drugą stronę.
A tak sprawdzająco rzucę, Kevin Durant?
No, Kevin Durant jest dobrym tym, ale myślę, że na przykład Kristaps Porzingis jest wyżej niż Kevin Durant. Nie wiem, czy Yao Ming nie jest wyżej.
Myślałeś o tym już, nie?
Tak, myślałem o tym przez chwilę.
To ciekawe, to wrócimy do tego. Zapiszę sobie sam pomysł jeszcze.
To jest trochę ta rozmowa w kontekście Ziona Williamsona.
Ludzie cały czas mówią Williams jeszcze. Mylą się, Williamson. Williamson. Tak. Kim jest Zion Williamson? Mam ochotę go tu wstawić do tej. Zauważyłeś? Zauważyłeś? Jak gdy... To też a propos Twittera. Gdy Zion Williamson wrócił po tych 3 tygodniach przerwy, miał ten pierwszy któryś z wielkich meczów, to LeBron James wrzucił na swój Twitter mixtape Larry'ego Johnsona. Ekscytując się i ciesząc się, jak dobry jest Larry Johnson. Larry Johnson nie był Zionem Williamsonem, ale to też jest gracz, do którego Ziona można porównywać.
Można, ale wydaje mi się, że Larry, mimo że uwielbiałem Larry'ego,
Larry Bird grał w latach 50., 40. i 60., tylko był trochę niższy. Larry Bird, tak?
Tak, czy Larry Bird jest taki niepowtarzalny?
Nie wiem, biały gość. Tylko wyższy i umiał świetnie podawać.
Nie, pomyślmy o tym przez chwilę jeszcze. No.
Ale rzeczą, którą z czym mamy problem, myślę, Szak że większy...
Szak jest takim graczem na pewno.
Na pewno. Szak jest na pewno takim graczem. Rzeczą, z którą mamy problem...
Nikt nie był nawet blisko.
Większy... A poczekaj chwilę. Rzeczą, z którą mamy problem większy, są porównania międzyrasowe.
No tak, ale chyba się tak nie da, no.
A ja myślę, że mamy jedno. Coraz bardziej wyraźniejsze. Proszę nawet...
Że ktoś był biały i gra jak czarny, czy ktoś był czarny i gra jak biały?
To nie ma zależności. Wiesz co, ja myślę, że mogę znaleźć czarnych ludzi, którzy grają jak biali. Łatwiej niż białych, którzy grają jak czarni.
No to prawda.
Dobrze, to mam postać, od razu odsyłam do Wake Up'a, bo są dwie akcje. Pierwsza zwłaszcza jakby zabrana sprzed 10 lat. Ja to widzę, jak ten człowiek z pick and rolli podaje, co robi. Może nie jest takim artystą jeszcze, ale to jest jego pierwszy sezon dopiero. Trey Young i Steve Nash. No, ja tu widzę. Ale to ja nie jestem pierwszy, który to mówi. Nie, a to widziałem. Ja to po prostu coraz bardziej widzę. Albo może mi się to tak coraz bardziej zapisuje w głowie, że faktycznie tak jest. To już pewnie się przekonuję do tego, przesadzam z tym, ale jak oglądam Atlantę, zacząłem oglądać Atlantę, trzech miesięcy oglądam Atlantę częściej niż oglądałem wcześniej. I jest w mojej rotacji drużyn, w popołudniowej rotacji. Regularnie dosyć ostatnio Atlanta jest w mojej południowej rotacji, co drugi mecz praktycznie. To ja oglądam Steve'a Nasha, coraz częściej oglądam Steve'a Nasha w pojedynczych zagraniach. Mógłbym zrobić takie, wiesz, 5-6 akcji, w których widzę Steve'a Nasha, ale tak to sięgnąć się do akcji Steve'a Nasha, znaleźć je w tych pikselach, to już myślę, bo to wiesz, były piksele, jak Steve Nash grał. To jak myślę o tym przeszukiwaniu się, przed dokopywaniu, to nie. To nie dla mnie. Ktoś już na pewno to zrobił, wiesz?
Ja wiem, ja pamiętam naszą palmę gdzieś w połowie ligi letniej, gdzie tak patrzyliśmy na tego Trae Younga i tak zaczęliśmy mówić taki buyer's remorse, pamiętasz?
Tak. Ale nawet w tych meczach, po których tak mówiliśmy, pamiętaj, on zawsze znajdował sposób. W każdym z tych meczów, które były złe na koniec statystycznie, w każdym 4 na 17 z gry okazywało się, że kończył na przykład 2 na 3 i na końcu w ostatnich 5 minutach miał swój najlepszy fragment gry. To były dwa takie mecze na pewno.
On jest rzeczywiście się wysforował. Na pewno jest drugim najlepszym debiutantem, a nie mogę powiedzieć, że mam wrażenie, że ta różnica między nimi i Doncicem nie będzie aż tak wielka. Mm-hmm. Ostatecznie w głosowaniu.
Mm-hmm. Znaczy on złapał, wiesz co, jest tak, sezon jest tak długi, że Doncic, który złapał hype wcześniej, oddał ten hype Youngowi, ale tak. Doncic jest cały czas dobry. I teraz Doncic jest trochę gorszy, bo gra kontuzjowany, ja tego nie rozumiem, dlaczego Dallas pozwala grać Doncicowi z tymi kontuzjami kolan, wiesz, sam widziałem kilka z tych urazów, nie? I Doncic jest trochę słabszy, skuteczność siadła, zespół jest słaby, on zaraz przestanie grać, Doncic już powinien przestać grać, ale i tak, bo ja się nie spodziewałem, że Doncic zagra, więc ja to powiem, że on zagra 50 meczów, też się pukam w pierś, bo zagrał dużo więcej. Nie, myślę, że Doncic jest cały czas Rookie of the Year, ale w tym programie zostało powiedziane. Nie wiadomo, czy za 5 lat Doncic będzie lepszym graczem niż Trae Young, więc zobaczymy.
Nie, to świetna historia jest.
Aha. Fajny chłopak. To jest dobry gość. On naprawdę ładnie podaje. W tej lidze, w której coraz rzadziej ludzie tak fajnie podają z pozycji numer 1, bo często jest tak, że może nie umieją rzucać czy coś, to on umie rzucać i umie podawać. To jest fajne, to jest dobre. Mój drogi, dobrze, jeszcze dwie rzeczy. Wczoraj mieliśmy wysyp różnego rodzaju koszykarzy, którzy zakończyli sezony. Covington, Derrick Rose, Jeff Teague, Kelly Oubre, Tim Hardaway Jr. I teraz każdego dnia będą takie rzeczy. Ale tutaj nic o tym nie mam. Czy widziałeś miejsca 5-8 w konferencji zachodniej?
Tak, to samo.
Super to wygląda. Thunder są już na 5, wczoraj byli na 8. Ciekawe.
Niektórzy mówili, że są na 6 i my znowu się nie znamy.
Aha, to pewnie otworzyli tą pierwszą tabelę w NBA, na NBA.com, która się otwiera, jak się wchodzi NBA.com Scores i ona jest po prawej stronie, ta tabela. I tam na dole tej tabeli, jak się dobrze doczytasz, to jest napisane, jeśli chcesz zobaczyć dokładniejszą tabelę z rozstawieniami przedplayoffowymi, to wciśnij tutaj.
A to już tego nikt nie wciska.
No to trzeba zobaczyć, że na dole coś takiego jest. A i jeszcze muszę powiedzieć o tym graczu, którego wczoraj zapowiedziałem, żeby sobie w dynastii fantasy wziąć i co się w nim zmieniło.
No właśnie, kto? Bo się tak denerwuje.
Mówiliśmy o nim wiele razy. Grał w, grał w Dallas. No, kim jest gracz? Grał w Dallas, grał w Nowym Jorku, grał w ostatnich 5 latach. W Dallas, w Nowym Jorku, na Brooklynie i w Bostonie w zeszłym sezonie. Jest rozgrywającym.
Frazier.
Shane Larkin. Jaki był problem Shane'a Larkina? W Bostonie to wychodziło, przestał grać, wypadł z rotacji. Miał kontuzję też.
No był trochę za mały, no.
Mały, tak jak Trae Young mały. Większy nawet jest niż Trae
Young. Zadziora jest, bo to jest portorykańczyk.
Zadziorny obrońca, umie rozegrać pick and rolla. Jaki był problem z nim? Ojciec to Barry Larkin, tak? Znanego ma ojca.
No nie, no grał w baseball chyba jego ojciec, nie?
Oczywiście. Tam kilka osób, jak mówiliśmy o baseballu, krzyczało, Barry Larkin, gdzie jest Barry Larkin? Ale ten człowiek w 35 meczach tego sezonu ostatnio miał mecz, gdzie trafił 6-8 za 3, trafia 38% za 3. To był zawsze jego problem. Rzut za 3. Wydaje się, że Shane Larkin nauczył się dobrze rzucać. Pracował nad tym rzutem, bo to jest coś, co trzyma go poza NBA. Jeśli Shane Larkin ma się stać gościem, który będzie trafiał 36% za 3 w NBA...
Ja nawet nie zauważyłem, że on gra w koszykówkę.
On gra w Anadolu FS Stambuł. Tam był pas
mistrzowski. Aha, ale może wrócić.
No. Szybki update na temat pasu mistrzowskiego jest taki, że jest już w CSKA Moskwa. To skrócony update, który miałem dać, a Shane Larkin miał taki mecz na 37 punktów ostatnio w Eurolidze przeciwko Barcelonie.
Wow.
To najwięcej punktów w tym sezonie. I Shane Larkin to jest gracz. Ja sam jestem zainteresowany, czy nie stworzyć teraz tutaj miejsca, czy nie wyrzuci się Rajona Rondo i nie wziąć Shane'a Larkina. Tak myślę.
Dobry ruch.
Albo
ruch.
Czy nie wyrzucić Dante Exuma, który znowu padł. Ten człowiek nigdy nie będzie zdrowy i nie wziąć Shane'a Larkina. Nie wiem, którego z nich byś wyrzucił, żeby wziąć Shane'a Larkina?
Wyrzuciłbym chyba Rondo.
Rajona Rondo, dobrze. Ja też bym wyrzucił Rondo, bo nie mam go na kontrakcie. Exum mecz 2 lata. Dobrze, to ja chyba wyrzucę Rajona Rondo. Mój drogi, musimy zacząć zakopywać zespoły w trakcie odcinków.
Wiemy i musimy zacząć przyspieszyć trochę z kopaniem, bo się nie odkopiemy.
Nie będziemy kopać tylko w piątki, będziemy kopać w różne dni tygodnia. Tak zrobimy.
Tak, dobrze. To takie mamy głębokie postanowienie.
Bardzo głębokie. Trzymaj się, mój drogi.
Pozdrawiam, no. Cześć.